Drodzy moi bracia, kapłaństwie, kochani siostry i bracia. Święty Łukasz proponuje nam dzisiaj piękną wycieczkę, a może więcej niż wycieczkę, pielgrzymkę. Mamy szukać śladów Pana Jezusa w Nazarecie. Kiedy pielgrzym zatrzymuje się w Nazarecie, to oprócz miejsca, które jest tam centralne, czyli miejsca, w którym według wszystkich znaków na niebie i na ziemi dokonało się zwiastowanie, czyli przyjście archanioła Gabriela do Matki Bożej, wzrusza go drugi moment. Oczywiście, że tam przed grotą zwiastowania wszyscy stajemy z największym napięciem. Ale wzrusza właśnie ten drugi moment również. Grota z bazyliką zwiastowania, największym kościołem w Ziemi Świętej, znajduje się w miejscu, gdzie był domek Maryi. To tam doczekała się właśnie tego spotkania z archaniołem, który oznajmił jej, że zostanie Matką Jezusa. Ale obok jest drugi kościół, równie czcigodny, oznaczający miejsce, w którym znajdował się dom, mieszkanie świętego Józefa, tego, który stał się oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i opiekunem Jezusa Chrystusa. Bardzo to jest piękne i niezwykłe, że byli, mieszkali tak blisko siebie, że odnaleźli się dzięki Bożej woli, Bożej interwencji po to, żeby stworzyć Jezusowi rodzinę, żeby stworzyć dom. I dzisiaj słuchamy w Ewangelii opowiadania ewangelisty, który mówi, jak Jezus wyszedł z tego domu. To jest pierwsze jego wyjście, pierwsze publiczne, w którym ukazuje swoim ziomkom, kim jest naprawdę. Jezus objawia mieszkańcom Nazaretu, wtedy to była malutka miejscowość. Ciekawe, że w Piśmie Świętym Starego Testamentu Nazaret w ogóle nie jest wspomniany, a miast przecież, które się pojawiają, miejscowości są setki. Dopiero w Nowym Testamencie spotykamy się z Nazaretem. Wychodzi zatem do synagogi, do miejsca, gdzie Żydzi zbierali się, żeby chwalić w sobotę, bo to był ich dzień święty i tak jest do dzisiaj, chwalić Pana i tam, biorąc księgę proroka Izajasza, odnosi do samego siebie słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym niósł dobrą nowinę. Dobra nowina to tyle, co Ewangelia. Czyli Jezus określa swoje podstawowe zadanie, swój powód przyjścia na ziemię. jako głoszenie Ewangelii, jako zwiastowanie ludziom niesamowitej tajemnicy o miłości Boga do człowieka. Bo nie da się inaczej streścić Ewangelii. To jest księga, która opowiada o miłości Boga do Jego stworzeń. Czy nam po 20 wiekach głoszenia Ewangelii potrzeba jeszcze tej dobrej nowiny o miłości Boga skierowanej do ludzi? Dziś, mówi Chrystus do swoich ziomków, dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. I moglibyśmy powtórzyć, dziś spełniają się te słowa Pisma, które słyszeliście. One spełniają się przez posługę słowa czytanego, głoszonego i rozważanego przez nas. One się spełniają w sposób sakramentalny poprzez mszę świętą, w której bierzemy udział. To bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że msza święta to nie jest coś wymyślonego dla utrudnienia czy zabrania czasu ludziom, tylko to jest ten sam akt zbawienia przez Chrystusa raz dokonany na Golgocie, nieustająco, codziennie powtarzany we mszy świętej. Tak to Jezus pomyślał, żeby to dziś, które słyszymy w tym fragmencie Ewangelii, żeby ono było najdosłowniej prawdziwe. To dzisiaj, obojętnie czy ksiądz, czy człowiek świecki, stając przy ołtarzu, staje się uczestnikiem tego zbawienia, które Chrystus pomyślał dla ludzi. To jest niesamowita prawda, oszałamiająca prawda, dowodząca tego, kim jesteśmy dla Boga. Trzeba niesamowicie kochać, żeby tak być do dyspozycji człowieka. Ale możemy też zapytać w drugą stronę. Bóg owszem jest do naszej dyspozycji, dlatego został w Najświętszym Sakramencie i we wszystkich innych sakramentach. Tylko teraz domyślacie się, co chcę powiedzieć. Nasza dyspozycyjność wobec Boga. On jest dla nas, ale czy my jesteśmy w dostatecznym stopniu dla Niego? Czy nam zależy na tym, żeby wykorzystać Jego najświętszą obecność? Żeby dzięki Jego Słowu i dzięki Jego sakramentom stać się uczestnikami zbawienia, które Chrystus zapowiada, między innymi w tym fragmencie Ewangelii, którego wysłuchaliśmy. Otóż ludzkie reakcje są rozmaite. W tym samym fragmencie, najpierw czytamy, w tym samym fragmencie Ewangelii, najpierw czytamy o zachwycie, jaki ogarnął mieszkańców Nazaretu. Wszyscy przeświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. Ale dosłownie w chwilę później wszystko się zmienia. Wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. A przecież Jezus nie powiedział i nie zrobił niczego, co nie byłoby obliczone dla ich korzyści, dla ich dobra. dla utrwalenia ich miłości z Bogiem. Z pewnością powiecie mi, lekarzu, ulecz samego siebie i dokonaj tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. Chcieli z Jezusa zrobić posłusznego sobie błazna, który na zawołanie dokonuje cudów, który chce zaimponować mocą, którą dysponuje, który niczego od nich nie wymaga, tylko który potrafi ich zabawić, dostarczyć rozrywki. Bóg nie dostarcza rozrywki człowiekowi. Każda kultura, która proponuje, żeby człowiek zatrzymywał się na poziomie rozrywki, zabawy, konsumpcji, jest kulturą, która sprzeciwia się wielkości człowieka. Bo człowiek spełnia się najpełniej nie wtedy, kiedy się bawi, tańczy, śpiewa, pląsa, je, kupuje, odpoczywa, pływa w basenie czy na jakimś jachcie, tylko, jak to mówił Jan Paweł II, kiedy umie oddać samego siebie. To jest najpiękniejszy akt, najbardziej ludzki, kiedy umie oddać samego siebie w bezinteresownym darze miłości, zarówno do drugiego człowieka, jak i w stosunku do Boga. Obawiam się, siostry i bracia, że dzisiaj kultura nie uczy nas takiego bezinteresownego daru z samego siebie. Może to jest jeden z powodów, dla których nie umiemy dzisiaj z sobą rozmawiać. Dla których ktoś, kto nie myśli dokładnie tak samo jak my, staje się naszym przeciwnikiem. Może to jest jeden z powodów, dla których każdy, kto nie jest dokładnie tej samej orientacji politycznej, społecznej, kulturowej, staje się naszym wrogiem. I to im Chrystus dokładnie powiedział. Dlatego ich reakcją, nie jedyną zapisaną na kartach Ewangelii, bo spotykamy podobne reakcje wielokrotnie w czasie publicznej działalności Jezusa. Ich reakcją była próba wyrzucenia go z miasta, wyprowadzenia na urwisko góry, aby go strącić. Jeszcze dzisiaj, kiedy pielgrzym wjeżdża do Nazaret, żeby pozostać w tym mieście, jeszcze dzisiaj pokazują kaplicę, miejsce zwane Timor Marie, lęk Maryi. Bo ona czuła, ona wiedziała, że coś niedobrego wydarzy się w tej synagodze. I lęk, który przeżywała, został uwieczniony w pobożności chrześcijan tą właśnie kaplicą znajdującą się niedaleko miejsca, w którym Chrystus spotkał się ze swoimi ziomkami. Lepiej wyrzucić Boga, niż zmienić obyczaje. Lepiej wyrzucić Boga i dalej się bawić. Tak jak na Tytaniku, który już tonął, ale ciągle jeszcze rozbrzmiewał wesołą muzyką. Jan Paweł II, ten wielki prorok naszych czasów, powiedział kiedyś tak: gdy miejsce wierzących i świętych, miejsce wierzących i świętych zajmują ludzie bez Boga, wówczas prawem stają się egoizm i nienawiść. Gdy miejsce wierzących i świętych. Święty to jest doprowadzony, ten, który doprowadził swoją wiarę do końca, do ostateczności. Miejsce wierzących i świętych zajmują ludzie bez Boga. Wówczas prawem stają się egoizm i nienawiść. Nie widzimy tego w Europie? Nie widzimy tego w świecie? Nie widzimy tego spustoszenia spowodowanego brakiem Boga także niekiedy w naszych sercach? Czy nie czujemy się nigdy sfrustrowani tym, że nad przebaczeniem, nad miłością, nad próbą zrozumienia drugiego człowieka zapanuje niechęć, zapanuje nienawiść? Musimy sobie nazywać te rzeczy po imieniu, jeżeli chcemy być wyznawcami Jezusa Chrystusa, jeżeli chcemy być tymi wierzącymi, którzy naprawdę dążą do szczytu, czyli do świętości. Jeden z kardynałów powiedział kiedyś, że normalny człowiek, normalny chrześcijanin to jest człowiek święty. Normalny chrześcijanin to jest człowiek święty. Wszyscy inni są poniżej poziomu. To bolesne, mocne określenie, ale ono dowodzi, że my jesteśmy wszyscy poniżej poziomu, bo kto z nas może powiedzieć dzisiaj, stojąc przed Jezusem, że już jest święty albo że idzie w stronę świętości? Dlatego nam właśnie jest potrzebna Ewangelia. Dlatego potrzebujemy mszy świętej, żeby sobie przypominać, uświadamiać, mobilizować raz jeszcze. Zapamiętaliśmy ten fragment listu świętego Pawła pisanego do Tesalonicza. Niedawno miałem tam okazję być, ksiądz kanclerz był wtedy też w tej grupie kapłanów. Marek też? Nie.
Też.
W tej grupie kapłanów, która wybrała się na północ Grecji do Tesalonik. Dzisiaj to się nazywa Saloniki, ale w czasach świętego Pawła Tesaloniki. Jedno z najpiękniejszych w Grecji miast, ale dla nas znaczące o tyle, że to tam święty Paweł rozpoczął ewangelizowanie Europy. Tesaloniki to jest pierwsze miejsce, gdzie apostoł Jezusa Chrystusa postawił swoją stopę i gdzie zaczął głosić Ewangelię. Co pisze święty Paweł w tym dzisiejszym fragmencie, którego wysłuchaliśmy przed chwilą? Nie chcemy waszego trwania w niewiedzy. Nie chcemy, abyście się smucili. Głosimy wam Słowo Boże, abyście uzyskali nadzieję. Nie mamy być jak ci, którzy nie mają nadziei. Słowo Boga nie ma nas upokarzać i uświadamiać, że jesteśmy dalece od osiągnięcia celu. Przeciwnie, ono ma nas mobilizować do tego, żebyśmy zdwoili wysiłki. To jest powód, dla którego przychodzimy na mszę świętą. To jest powód, dla którego tak bliskie jest nam chrześcijaństwo. W którą stronę zmierza świat wyrzekając się Chrystusa. Jest taki piękny fragment innego listu świętego Pawła, pisanego do Galatów. 4 rozdział tego listu. 55-56 rok, czas powstania. Otóż pisze tam święty Paweł, przejęty zdumieniem, goryczą, bólem, bo ci, których nawracał, ci, których zyskał dla Chrystusa, poróżnili się między sobą, kłócili się. Jedni nie mieli siły, żeby mówić dobrze o drugich, a drudzy nie mieli sił, żeby przebaczyć pierwszym. I w efekcie zaczęli porzucać chrześcijaństwo, do którego wprowadził ich apostoł. I pisze święty Paweł: o głupi Galaci, któż was zwiódł? Co wybieracie zamiast Chrystusa, żywego, niosącego nadzieję, przebaczenie, siłę człowiekowi, obiecującego zbawienie? Kogo wybieracie? Zabawę? Rozrywkę? Jedzenie? To nic nowego w kulturze. Przeniosłem taki fragment dekretu, który, ale nie biskupiego, nie. Dekretu, który tyran Kumy, to była kolonia grecka, wydał w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. Proszę posłuchać. Znamy jego imię, ale mniejsza o to. Otóż wydał bardzo szczegółowe przepisy nakazujące sposób ubierania się, sposób życia, który miał sprzyjać swobodzie obyczajowej, zwłaszcza młodzieży. Chciał wybić w ten sposób młodym obywatelom Kumy z głowy wszelkie bunty i polecił jej, jak ma się właśnie ubierać, jak się ma zachowywać. Wiecie, co się znalazło na pierwszym miejscu? To jest 6 wiek przed narodzeniem Chrystusa. Na pierwszym miejscu użycie zmysłowe, przyjemności seksualne. Potem przyjemności estetyczne. Jedynym i najważniejszym celem życia. Zmieniajcie kochanki, zmieniajcie szaty, tylko nie zmieniajcie świata. Nie zmieniajcie rządów, nie zmieniajcie opinii dotyczącej tego, który ma władzę. Kiedy to przeczytałem po raz pierwszy przed kilku lat, pomyślałem sobie: Boże kochany, nic się w myśleniu człowieka nie zmienia. Bawcie się, ubierajcie się, jedźcie na czasu, tylko nie zmieniajcie rzeczywistości społeczno-politycznej, w której jesteście. Czy tego samego nie chcą dzisiaj od nas? A Chrystus mówi nam ustami świętego Pawła, że przynosi nam nadzieję, że nas chce umocnić w nadziei, że jesteśmy więksi od strojów i od konsumpcji. Że możemy tak ułożyć nasze życie, że Bóg będzie na pierwszym miejscu. I wtedy z tej obecności Boga będzie wynikać nasza relacja z innymi ludźmi. Nasz sposób obecności w świecie, w którym żyjemy. I dodam, żeby już tę całość uzupełnić. Ta uroczystość, w której dzisiaj bierzemy udział, to poświęcenie organów, to odnowienie kolejnego fragmentu świątyni, to przecież jest dowodem na to, jak bardzo liczymy się z Bogiem, jak chcemy tego dobra Pana Boga i Jego obecności wśród nas. Bo nie musielibyśmy tego robić. Gdybyśmy myśleli tak, jak myślą Francuzi, tak jak myślą Belgowie, tak jak myślą Holendrzy. Oglądaliśmy tu, jadąc na tę uroczystość, oglądaliśmy w internecie zdjęcia kościoła, który został zamieniony w Amsterdamie w basen. Byłem tam w latach 70. Podchodzę do świątyni i patrzę na ogłoszenia parafialne. Zwykle te ogłoszenia parafialne przedstawiają to, co jest jakoś dla danej niewielkiej wspólnoty najistotniejsze. I czytam. O 10:00 spotkanie z jakimś panem ministrem. Dzisiaj już nikt nawet jego imienia nie pamięta. O 12:00 spotkanie uniwersytetu, przepraszam, ale tak tam było, trzeciego wieku. O 14:00 jakieś zebranie polityczne, które ma dyskutować o ustroju w Holandii. I gdzieś tam o 16:00 wreszcie znalazłem to, czego szukałem. Msza święta. Jedna. To były lata 70. Czy można się dziwić, że ten kościół został zamieniony w basen? Zanim zamieniono świątynię w basen, zamienione zostały ludzkie mózgi, ludzkie myślenie. W myśl tych dyrektyw, jakie w VI wieku przed Chrystusem proponował wprowadzić tyran Kumę. Bawcie się, ubierajcie się, rozrywajcie się, ale nie zajmujcie się, nie zmieniajcie ustrojów, nie zmieniajcie rządów. Takie jest ludzkie myślenie. Chrześcijaństwo idzie w poprzek temu myśleniu. Cieszę się, że w parafii, w której jesteśmy, tutaj w Rychwale, tak potrafiono się zmobilizować, żeby Kościoła nie zmieniać w zbiorowisko wody, tylko żeby on był dalej żywym miejscem Bożej chwały, gdzie człowiek, przychodząc ze swoją biedą, ze swoimi grzechami, nie wychodzi stąd poniżony, tylko przeciwnie, wychodzi zmobilizowany i zachęcony do pracy nad sobą, aby odpowiedzieć wiarą na to objawienie Chrystusa, które dokonało się w Nazarecie, a które przedtem wypowiedział sam Bóg o swoim Synu w chwili chrztu. Ty jesteś. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Właśnie to chcemy dzisiaj Panu Jezusowi powiedzieć. Ty jesteś naszym Panem. Ciebie chcemy słuchać. Tobie chcemy być posłuszni, bo wierzymy, że tylko w ten sposób możemy osiągnąć zbawienie. Amen.